między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. W dzisiejszym programie o trzech różnych formach przeżywania duchowości. Tej najbardziej klasycznej, czyli o pielgrzymowaniu. I tu z okazji rocznicy odwiedzimy jedno z wielkopolskich sanktuariów z bogatą 450-letnią historią. Będzie także rozmowa z członkami wspólnoty, która stara się na co dzień odpowiadać na jedno absolutnie kluczowe pytanie. Założymy także specjalne okulary, by przenieść się do świata Ewangelii, ale w wirtualnej rzeczywistości. Zawsze niezwykle trudne, mianowicie próba odpowiedzi na pytanie, czego Bóg oczekuje od nas w codzienności, w tych najbardziej prozaicznych wymiarach życia. próbę takiego rozeznawania podejmuje nieustannie wspólnota życia chrześcijańskiego. Jej poznański oddział świętuje w tym roku 20-lecie istnienia. A o tym, czym jest ta konkretna droga, opowiadają sami członkowie wspólnoty. Wspólnota życia chrześcijańskiego to oczywiście ładne pojęcie, ale bardzo ogólne. Co was wyróżnia spośród innych grup, które zajmują się formacją duchową człowieka?
Zacznijmy od tego, że wyróżnia nas historia. Marta Lewandowska-Harasimowicz. Ponieważ istniejemy prawie 500 lat, jesteśmy spadkobiercami sodalicji mariańskich i nasza wspólnota w tej chwili nazwę ogólnoświatową ma Christian Life Community i jest odnową posoborową. Natomiast właśnie ta historia to jest na pewno nasz wyróżnik.
Historia, no ale też pewnie formacja, no bo na tym się to zasadza. Bo jest jakaś wyjątkowość tego, że akurat do was ktoś chce przyjść i powiedzieć, tu będę najlepiej, najbliżej Boga, wiary, może wiary w życiu codziennym, no bo przecież ta nazwa do czegoś zobowiązuje.
Tak, zdecydowanie. Wyróżnia wspólnoty życia chrześcijańskiego właśnie to, że prowadzi jakby do wewnętrznej integracji, do integracji naszego bycia w świecie. Maciej Chlebanowski. Nie oddzielamy życia duchowego od życia w świecie. Święty Ignacy, żyjąc w XVI wieku, daleko wykroczył swoją myślą ponad czas, w którym żył, i jego ćwiczenia duchowe, jego podejście do życia jest do zastosowania w każdym czasie. Dał nam bardzo wiele narzędzi, między innymi kwestie rozeznawania. To jest bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji, tych wielkich, życiowych i tych drobnych, codziennych. Zawsze możemy sobie zadać pytanie, stojąc przed jakimś problemem, co w tym momencie zrobiłby święty Ignacy.
Ja nie chcę tego spłycać, ale na przykład w sytuacji, nie wiem, kupuję dom albo mieszkanie i muszę na przykład potężne zobowiązanie finansowe podjąć. Ja przepraszam, ale ja to próbuję w życiu takim codziennym zakorzenić. Czy to też jest dobry moment i miejsce do tego, żeby takie rozeznanie w sobie wzbudzić, zastanowić się, pomodlić przed taką decyzją? Czy wręcz to jest niezbędne?
Oczywiście, że tak. To są właśnie bardzo dobre momenty dla ludzi żyjących w świecie, bo pamiętajmy o tym, że święty Ignacy, jego duchowość nie dotyczy tylko jezuitów, tylko zamkniętego klasztoru, tylko właśnie ludzi żyjących w świecie. I to, o czym pan wspomniał, panie rektorze, to jest bardzo dobry moment właśnie do rozeznawania. Trzeba się zastanowić, do czego ta czy inna decyzja prowadzi. A my we wspólnocie życia chrześcijańskiego kierujemy się zawsze zasadą magis. Magis to znaczy większym dobrem.
Większym dobrem, czyli jaka większa dobra rzecz z danej decyzji wyniknie?
Tak,
czy
tak,
mogę tak to
tak,
bardzo
tak,
zero-jedynkowo
tak
odebrać?
Możemy mieć do wyboru dwie dobre rzeczy, ale jedna może być lepsza. I nie powinniśmy mieć przywiązania do jakiejś decyzji, tylko po prostu rozważyć to w kontekście i nauczania Kościoła, i Ewangelii, i tego, co faktycznie zrobiłby święty Ignacy, mając doświadczenie jego życia i jego wyborów, jego burzliwego życia, ośmielam się powiedzieć.
Ale to jest bardzo ciekawe, dlatego że po takiej decyzji pewnie jest taka, no, jak zawsze, falsyfikacja. Czyli wiecie, czy macie większy spokój po tym, czy mniejszy.
Tak, oczywiście.
I to wam wtedy mówi na przykład.
Tak, oczywiście.
To było dobre.
Oczywiście.
To właśnie jest to magis, który
tak, to jest to magis.
Robić, tak?
A ponadto każdą taką ważną decyzję możemy przeprowadzić, jej rewizję. I wtedy rozważamy, czy to faktycznie prowadziło do lepszej, do magis tak zwanego, czy też nie. Ponadto taka codzienna praktyka to przegląd całego dnia naszego, tak zwany ignacjański rachunek sumienia, w którym zwracamy uwagę głównie na dobro, które nas spotkało, i wdzięczność. I to też powoduje...
Jasna strona mocy.
Tak bym to nazwał. Refleksja powoduje przyjęcie postaw na następny dzień.
Duchowość ignacjańska to jest bardzo pojemny worek, ale dla wielu jednak zamknięty. Gdybyśmy mieli takie podstawowe wskaźniki podać.
Ja bym chciała nawiązać do tego, że coś, co myślę, że wiele osób miało okazję poznać przy drodze synodalnej, to właśnie jest rozmowa duchowa. To jest właśnie narzędzie ignacjańskie, które myślę, że dzięki temu, co podjął Kościół, dla pewnych osób stało się bardziej zrozumiałe.
Ale chodzi o indywidualną rozmowę samego z sobą? Czy
nie, to jest rozmowa duchowa, która prowadzimy właśnie w jakiejś grupie czy we wspólnocie, która wyróżnia się tym, że zakładamy, że w tej rozmowie uczestniczy też Duch Święty.
To, o czym mówiłem, to życie dla nas na co dzień, duchowością ignacjańską, to nie jest zamknięcie się tylko we własnym sosie. Nasza wspólnota, czerpiąc z bogactwa duchowości ignacjańskiej, próbuje wyjść z tym na zewnątrz i to są bardzo różne działania.
Tak, takie bardziej ukierunkowane na to, żeby pomóc drugiemu człowiekowi właśnie zaznajomić się trochę z tą duchowością w pogłębieniu relacji ze samym sobą, ale też z Bogiem. Kinga Waliszewska. Proponujemy na przykład takie weekendowe sesje, zwykle 2 albo 3 razy w roku. One mają czasami formę taką warsztatową, też z pogranicza psychologii, duchowości. Mamy też propozycje spotkań otwartych, gdzie można po prostu będzie przyjść i pomodlić się razem z nami tą formą medytacji ignacjańskiej, medytacji Słowa Bożego, którą
ona też jest szczególna, prawda?
Ona jest medytacja taka, ignacjańska. Tak, tak, to jest to, co zaproponował święty Ignacy. No i rekolekcje w życiu codziennym, to jest też coś, co proponujemy od lat. My też proponujemy w ramach Fundacji Winea, którą też tutaj w Poznaniu stworzyliśmy, poradnię psychologiczno-duchową, to jeszcze jest inne narzędzie, które jest takim, no właśnie, też formą pomocy drugiemu człowiekowi. Mamy też różne projekty takie rozwojowe i społeczne, które też jakoś nas tutaj charakteryzują. Są związane z tym miejscem na ulicy Szewskiej 18, gdzie działamy. Też działania kulturalne, które podejmujemy, także szeroko staramy się otwierać, jakby proponować różne formy, na przykład raz w roku pikniku Ignacego z okazji wspomnienia świętego Ignacego, naszego patrona i założyciela, można powiedzieć, gdzie też zapraszamy do wspólnego spędzania czasu, też proponujemy różne propozycje, każdego roku jakieś inne.
Minęło kilkaset lat, a święty Ignacy nadal fascynuje, nadal potrafi przyciągać i ta siła tej jego myśli jest atrakcyjna.
Tak jak kolega powiedział, on był bardzo, bardzo ponadczasowy i to możemy tego dzisiaj też doświadczać, ale ja chciałabym nawiązać też do tego, że Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Poznaniu istnieje od 20 lat. To jest w sumie nasz jubileusz, ale też jest ważne, że wspólnoty funkcjonują nie tylko w miastach, gdzie są jezuici. Mamy też wspólnotę online i to pokazuje, że jest taka potrzeba, że jest to atrakcyjne dla ludzi, ponieważ my w tych wspólnotach wspieramy się też w tym rozwoju duchowym i to jest coś, co myślę, że jest atrakcyjne, bo coraz więcej ludzi chyba widzi, że takie życie dla siebie w którymś momencie kończy się pustką, że to skupianie się na komputerze czy komórce no nie daje nam relacji. No i wspólnota przychodzi z pomocą w takiej sytuacji.
No i samemu trudniej się idzie przez życie.
Chciałem jeszcze powiedzieć, że myśl świętego Ignacego ja odnajduję w bardzo wielu dzisiejszych szkoleniach biznesowych. Ci ludzie, którzy prowadzą te szkolenia, w ogóle sobie nie zdają sprawy z tego, że to zostało wymyślone 500 lat temu. Znając tą duchowość, mogę sobie to przełożyć i mówię sobie, to są bardzo dobre szkolenia. To świadczy o tym, że po prostu jego myśl naprawdę była ponadczasowa. Naprawdę była ponadczasowa. Że jest to duchowość do wykorzystania dziś dla człowieka XXI wieku.
Gdyby ktoś chciał nawiązać kontakt ze wspólnotą, to w jaki sposób może to uczynić?
No najlepiej zajrzeć na naszą stronę.
Jak zawsze,
tak, jak
w dzisiejszych
zawsze.
Czasach.
wzch.org.pl/Poznań, albo można pisać WZH od Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Poznaniu. Wyskoczy na pewno ta informacja. Jesteśmy też na Facebooku i tam na bieżąco też informacje o tych właśnie inicjatywach, które proponujemy, na które zapraszamy.
Patrzył na świat szeroko rozłożył skrzydła wolny tak w słońcu. zwyczajny ptak. Choć dolewało życie miasta gwar i szum, to jakby wcale nie przeszkadzało mu. O, a w górze ciemne chmury, na morzu sztorm za parę chwil. On wciąż siedział tam, beztrosko świergotał mi. Niebo, niebo, nie boję się, bo czuję, że niebo czuwa nade mną. Niebo, niebo, nie boję się, bo czuję, że niebo czuwa nade mną. Cieszyć się każdym dniem.
W sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu koło Piły w minioną niedzielę odbyły się uroczystości 450-lecia obecności cudownej Piety, niezwykłej figury Matki Bożej trzymającej ciało Jezusa. Skrzatusz jest głównym sanktuarium maryjnym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, do której jednak przynależy część północnej Wielkopolski, m.in. Piła, Trzcianka, Jastrowie i Krzyż Wielkopolski. To miejsce, które od wieków przyciąga pielgrzymów spragnionych ciszy, modlitwy i duchowego ukojenia. O historii tego niezwykłego miejsca z kustoszem sanktuarium, księdzem Wacławem Grondalskim, rozmawiał Marek Wolski.
450 lat obecności Piety w Skrzatuszu to wyjątkowy jubileusz. Co on oznacza dla księdza?
Ten jubileusz 450-lecia obecności Piety w Skrzatuszu dla mnie jest znakiem spotkania. Pieta, Maryja pod krzyżem, trzymająca martwe ciało Jezusa, to nie tylko figura, to znak jej rzeczywistej obecności. Jesteśmy świeżo teraz po peregrynacji kopii tej Piety w całej diecezji. Przez 3 lata odwiedzałem z tym znakiem Matki Bożej wszystkie kościoły i parafie naszej diecezji. Jestem przekonany, że Pan Bóg dał nam ten znak po to, byśmy się z Maryją spotkali i od niej uczyli przeżywania wiary.
A czy może ksiądz krótko przybliżyć historię figury Matki Bożej Bolesnej? Skąd ona pochodzi? W jaki sposób trafiła tutaj do Skrzatusza?
Sama Pieta ma prawie 600 lat. Średniowieczna figura, która była w kościółku w Mielęcinie, 40 km stąd. I gdy na tych ziemiach protestantyzm się coraz bardziej rozszerzał, protestanci przejmowali świątynie katolickie i też tak było w Mielęcinie. Wyrzucono tę Pietę, sprofanowano. Potem odkupiona przez, jak podają kroniki, przez garncarza z Piły, niesiona przez niego do Piły, tu trafiła, tu została. Pan Bóg dał znaki uzdrowienia, światło i wtedy zaczął się kult tu w sanktuarium skrzatuskim. Później po 100 latach ponad wybudowano obecny kościół, który jest teraz bazyliką. I cały czas, mimo że wokół był protestantyzm, tutaj był kult katolicki, dosyć mocny, a mało tego, chociaż to były tereny niemieckie, był też mocny ośrodek polskości, bo na przykład na odpustach były kazania po polsku głoszone. Tak trafiła do Skrzatusza przez spory z protestantami.
Czy w przeszłości figura była poddawana badaniom, konserwacji? Co wiemy o jej symbolicznym bądź takim artystycznym znaczeniu?
Sama figura jest z drzewa wierzbowego. Ma prawie 600 lat, więc to też jest cudne, że tyle lat wytrwała. Oczywiście przez lata, przez wieki była w jakiś sposób konserwowana. My sięgamy pamięcią w te ostatnie lata powojenne, a zwłaszcza ten ostatni czas, gdy przywrócono pierwotne kolory tej postaci Matki Najświętszej Pana Jezusa. To było około 20 lat temu, gdy ksiądz biskup Dajczak rozpoczął remont tego kościoła, bazyliki i całego tego ośrodka, który jest wokół sanktuarium. Jednak to przesłanie, które jest w niej, jest najpiękniejsze dlatego, że ona jest bolesna, ale ma twarz pełną nadziei. I my obecnie na tym się skupiliśmy. Ksiądz biskup Edward, pytając też kapłanów diecezji, nadał dodatkowy taki tytuł Maryi Matka Miłości Zranionej Naszej Nadziei. Miłości zranionej, bo trzyma zranione ciało Jezusa, która jest znakiem grzeszności człowieka i Matka Nadziei, bo w cierpieniu jest smutna. Ona ma nawet jakby delikatny uśmiech na twarzy.
Jak wyglądały przygotowania do obchodów jubileuszu? To, o czym ksiądz już wspomniał, o peregrynacji. Jak ona wyglądała? Czy były też inne przygotowania?
Najważniejsze było to przygotowanie duchowe. Peregrynacja trwała 3 lata. Była nowenna, która przygotowywała całą diecezję do przeżywania tego jubileuszu, a zewnętrznie wybudowana została nowa dzwonnica, bo tu kiedyś była stara drewniana dzwonnica, która musiała być rozebrana. Wielkie zasługi ma w tym ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, obecny arcybiskup poznański. On w zasadzie tę inicjatywę podjął. Jest to brama jubileuszowa z 5 dzwonami. Która zostanie jako świadek dla następnych pokoleń, że przeżywaliśmy tę uroczystość tak mocno, by wpatrywać się w oblicze Maryi. Oprócz tego przy sanktuarium, które z tego dotknięcia grzechem wyprowadza nas ku nadziei, wybudowaliśmy dom dla wspólnoty Cenacolo, czyli dla dom, w którym ludzie młodzi, głównie młodzi, uzależnieni od narkotyków, alkoholu, różnych innych używek, będą odzyskiwać wolność i nadzieję. Wspólnota Cenacolo to jest taka wspólnota, która w świecie, mając tam już 80 parę domów, przywraca nadzieję ludziom, nie pozostawia ostatniego słowa grzechowi. No, tak też to odczytujemy i tak chcemy też to tutaj prowadzić, by ludzie przyjeżdżający do Skrzatusza, też słuchając świadectw tych młodych ludzi, ale też mając jakiś problem, mogli znaleźć tu nadzieję, którą Maryja nam przynosi, pokazując Jezusa.
A w jaki sposób sanktuarium wpisuje się w taką duchową mapę Polski? Mówi się o Jasnej Górze Północy. Czy ksiądz obserwuje z biegiem lat wzrost liczby pielgrzymów, wzrost liczby aktywności, które tutaj się dzieją?
Ostatnie lata to jest taki renesans tego miejsca. Pewno za sprawą też zbudowania domu pielgrzyma, gdzie odbywają się co tydzień bardzo cyklicznie różne rekolekcje. Ja jestem tu 10 lat kustoszem. Widzę ogromny progres, gdy chodzi o ilość przybywających ludzi. I właśnie to, że dom pielgrzyma zatrzymuje ludzi nie tylko na nocleg, ale na duchowe przeżycie. My mamy też w sanktuarium w piątki taki wieczór przy sercu Matki. I to jest taki czas, gdy my w zasadzie w ciszy ludźmi jesteśmy w kościele, przy delikatnej muzyce, wpatrujemy się i medytujemy tajemnicę przesłania tej piety. Świat dzisiejszy bardzo pędzi, ludzie są zabiegani, nie potrafią się zatrzymać, więc próbujemy ludziom zaproponować taką przestrzeń ciszy, w której usłyszą Pana Boga. Tego nas Maria uczy, przyjęcia słowa, i my chcemy z nią razem takie miejsce stworzyć. Sam jestem uradowany tym, gdy jadę w Polskę i czasem zapytany skąd jestem, mówię, że ze Skrzatusza. Słyszę, że ktoś już tu był albo słyszał o tym miejscu. To dla nas dobry znak, że to miejsce staje się znane. To nie chodzi o jakąś sławę, chodzi o to, by przyciągało ludzi, którzy szukają spotkania z Panem Bogiem.
A w jubileuszowej Eucharystii w Skrzatuszu uczestniczyło około 20 tysięcy wiernych.
W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. Każdej z nich inny cel, inna trudność i sens, czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz czy ci wystarczy sił. Spotykasz się, potem wstajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz czy ci wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się. I czas w przybliżeniu choć raz mieć podany. Tymczasem drogi tej znój, niczym ostatni bój w pokutę dany. Boże, ciężka ta droga, czemu siły nie dodasz, nie prowadzisz? Daj mi wiarę i siłę, popatrz, znowu zbłądziłem, cóż poradzić? A ty map nie rozdajesz, ty map nie rozdajesz, nie wiem dokąd iść. A ty czasu nie mierzysz, ty czasu nie mierzysz, nie wiem czy mi wystarczy sił na wędrowanie, na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł, dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się. mały wiarę miej. W drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem. Głosem serca w życiu kieruj się.
Zakładając specjalne okulary VR, można przenieść się do wydarzeń sprzed 2000 lat. To znana już inicjatywa Fundacji Miejsce Słowa, która dzięki wirtualnej rzeczywistości chce jeszcze bardziej przybliżyć wierzącym sceny z Ewangelii. Jesteśmy pierwsi na świecie, którzy przenoszą Słowo Boże w wirtualny świat, zaznacza jeden z członków Fundacji, Jakub Liniewicz.
Kto może tutaj zawitać i czego może się spodziewać?
Miejsce jest przeznaczone tak naprawdę dla każdego, dla osób i wierzących, i niewierzących, i poszukujących, i dla młodszych, i dla starszych. No a znajdujemy się, można powiedzieć, w samym centrum Poznania, gdzie obok jest zgiełk miasta, a tutaj trafiamy do miejsca, gdzie można na chwilę przenieść się 2000 lat wstecz, do miejsca, gdzie można się wyciszyć, pobyć sam ze sobą, sam z Panem Bogiem i po prostu przenieść się w inny świat.
A czy możemy jakoś podzielić te sale, które tu się znajdują? Czego można tak naprawdę w jakiej doświadczyć?
Mamy takie główne dwie sale. Pierwszą salą jest taka sala wyciszenia, tylko właśnie jest krzyż na środku oraz 12 miejsc, gdzie można po prostu przyjść, wyciszyć się, pomedytować, przypomnieć sobie fragment Ewangelii. I druga sala to sala VR. Sala, w której znajduje się cały sprzęt nasz, nasze gogle, które przeprowadzają nas do wirtualnej rzeczywistości i tam możemy właśnie doświadczyć tego doświadczenia Ewangelii wirtualnej rzeczywistości. Póki co dysponujemy takimi dwoma dziełami. Pierwsze dzieło to jest Ostatnia Wieczerza, gdzie możemy właśnie przenieść się 2000 lat wstecz do Wieczernika i tam być świadkami na żywo to, co się działo 2000 lat wstecz, właśnie podczas tych wydarzeń z Ostatniej Wieczerzy z Panem Jezusem. To jest takie pierwsze doświadczenie, a drugie doświadczenie to jest uzdrowienie niewidomego pod Jerychem, gdzie również możemy przenieść się 2000 lat wstecz, tym razem pod mury miasta Jerycha, gdzie dokonało się właśnie uzdrowienie. I to są takie dwa doświadczenia, natomiast już niedługo będziemy przygotowywać trzecie takie doświadczenie, czyli Boże Narodzenie i Grób Pański.
Jakim zainteresowaniem cieszą się te gogle VR?
Myślę, że wbrew pozorom bardzo dużym, ponieważ jest to coś nowego. Jakby tajemnicą nie jest, że jesteśmy pierwsi na świecie, którzy przenoszą Ewangelię w wirtualną rzeczywistość. Tego jeszcze na świecie nie ma. Są, wiadomo, różne filmy, różne seriale, ale wirtualnej rzeczywistości jeszcze nie ma. I no coraz większym, że tak powiem. Z roku na rok spotykamy coraz więcej osób, jeździmy na dużo więcej wydarzeń. Trzeba tutaj też wspomnieć, że działamy jakby na całą Polskę, mamy zespoły mobilne, otwierają się dodatkowe punkty mobilne też właśnie w Polsce, miejsca stacjonarne, gdzie po prostu no, coraz więcej osób, nie tylko z Poznania i z okolic, ale i z całej Polski może doświadczyć tego, a nawet i z zagranicy, bo również mamy swój zespół pod Londynem.
To skąd się w ogóle wziął pomysł na coś takiego?
Odpowiedź jest bardzo prosta, bo z modlitwy. Na modlitwie przyszło takie natchnienie, aby ewangelizować w dzisiejszym świecie za pomocą dzisiejszej technologii i było gdzieś to rozważane w takim razie, w co pójść, czego jeszcze nie ma, jak właśnie można ewangelizować. No i gdzieś wpadł pomysł, że może przenieśmy Ewangelię w wirtualną rzeczywistość. I od takiego pomysłu narodziło się chęć stworzenia czegoś takiego, takiego dzieła, założenia fundacji Miejsce Słowa, gdzie właśnie w taki sposób będziemy mogli w dzisiejszym świecie ewangelizować.
Czy może jeszcze jakieś pomysły z tyłu głowy wam się chowają?
Myślę, że na pewno chęci mamy ogromne, ambicje również. Bardziej hamują nas póki co środki, ale dotychczas, tak jak wspomniałem, mamy tutaj lokal w Poznaniu, rozwijamy się na całą Polskę. Docelowo byśmy chcieli spowodować, żeby chociaż w każdej diecezji taki zespół mobilny funkcjonował i działał, żeby tych miejsc stacjonarnych było coraz więcej w całej Polsce, ale pewnie i my z czasem byśmy również chcieli się rozwijać. Tak jak wspomniałem, dotychczas mamy te dwa dzieła, będziemy teraz tworzyć trzecie nasze dzieło i pewnie z biegiem czasu będziemy się rozszerzać, co mam nadzieję, i będziemy po prostu się powiększać.
Jak to działa? Czy wy tu jakoś pomagacie? Sterujecie tym?
Sam jakby moment obejrzenia filmu jest za pomocą właśnie gogli. To my jakby zakładamy, nakładamy słuchawki, więc ciężko powiedzieć, że to jest trochę na zasadzie kina, bo w kinie mamy jeden obraz i jeden ekran i wszyscy patrzymy wspólnie. Natomiast tutaj można powiedzieć, każdy indywidualnie doświadcza tego, ale no nie ma czego się bać. Zalecenia odgórne są od producenta tych gogli, że dzieci powyżej 13 roku życia, żeby jednak w tym rozwoju też człowiek potrafił rozgraniczyć, co jest rzeczywistością, a co jest wirtualną rzeczywistością. Natomiast jakichś większych ograniczeń jakby nie ma.
Kilkuminutowe filmy tworzy fundacja i jej przyjaciele. Teraz można obejrzeć dwa: Ostatnią wieczerzę i Uzdrowienie niewidomego. W tym roku odbyła się premiera drugiej Ewangelii, a w planach są już kolejne sceny wirtualnej rzeczywistości.
Nadzieja.
samo wykluczenie. Straszne słowo, które możemy wyczytać między wierszami dzisiejszej Ewangelii, komentuje ksiądz Dawid Wasilewski.
Szczęść Boże! Dzisiejsza niedziela przynosi niezwykle plastyczną i czytelną perykopę biblijną. Ukazuje ona życie, śmierć i wieczność dwóch bohaterów – bogacza i żebraka. Historia ta zbudowana jest na zasadzie kontrastu. Z jednej strony widzimy bogacza, który ubiera się w najdroższe i luksusowe stroje, wystawnie ucztuje każdego dnia, konsumując ponad miarę swoje dobra. Na przeciwległym biegunie ukazuje się nam Łazarz, żebrak przymierający z głodu, pozbawiony podstawowych środków do życia, porzucony na ulicy pod posiadłością bogacza, pokryty wrzodami zdradzającymi absolutną słabość i wycieńczenie organizmu. Jeden i drugi umierają. Jednego i drugiego spotyka wieczność, równie odmienna co ich doczesność. Tak jakby w wieczności zamienili się rolami wobec tego, co poznali i jak żyli na ziemi. Ta przypowieść Pana Jezusa o bogaczu i żebraku skrywa niezwykłe bogactwo treści i pouczeń. Po pierwsze, przypomina nam o nieuchronności śmierci. Nie jest to łatwy temat. Niektórzy przed nim uciekają, niektórzy udają, że nie istnieje. A przecież śmierci doświadczy każdy, niezależnie od tego, jak żyje, co osiągnął i co posiada. I bogaty, i ubogi są tu tylko na określony czas. Śmierci nic nie przekupi, nic nie powstrzyma, nic nie obłaskawi. Rozbrzmiewają więc w tej przypowieści nawoływania w stylu memento mori. Pamiętaj, że umrzesz. Po drugie, Pan Jezus ukazuje, że nasza doczesność kształtuje naszą wieczność. Decyzje i sposób życia pociągają za sobą nieodwołalne konsekwencje w życiu wiecznym. Nie ma więc tu na ziemi, w życiu człowieka, takich decyzji, kroków, wyborów, postaw, które byłyby bez znaczenia. Wszystko ma znaczenie. I to aż po wieczność. A więc uczymy się przez tę przypowieść pewnej uważności życia, większej świadomości w tym, co i dlaczego podejmujemy. Uczymy się także, niejako w nawiązaniu do Ewangelii z poprzedniej niedzieli, wierności w drobiazgach, wierności w rzeczach małych, bo z nich utkana jest nie tylko codzienność, nie tylko doczesność, ale też i od nich zależy nasza wieczność. Po trzecie, przypowieść uczy nas wrażliwości i miłosierdzia. Grzechem bogacza nie było posiadanie ogromnego majątku, ale to, że nie skorzystał z niego, by nieść pomoc, wsparcie, ulgę, miłość temu, który konał u bram jego pałacu. Skoro więc pozostał głuchy i ślepy na doczesną niedolę Łazarza, ten w żaden sposób nie będzie mógł mu pomóc, gdy sam zacznie cierpieć męki wieczne. Być może los bogacza wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby okazał się bardziej wrażliwy i miłosierny. Po krótkiej przerwie muzycznej jeszcze jeden wątek bardzo piekielny.
Pan, który umie nam wybaczać, pochylił się nad wołaniem my. Chociaż wiedział, żem człowiekiem złym, wydobył mnie z dołu zagłady. Skałuży błota wyjść mi dał. Niech
Przypowieść niezwykle obrazowo definiuje nam, czym jest piekło. Katechizm Kościoła katolickiego definiuje piekło jako stan wiecznego oddzielenia od Boga, jako rezultat dobrowolnego i świadomego wyboru człowieka. Czasami piekło jest wręcz określane samowykluczeniem. Zobaczmy, że bogacz sam wykluczył się z wiecznej szczęśliwości. Za życia myślał tylko o sobie, nie dostrzegał żebraka konającego za progiem jego pałacu, zbudował przepaść między sobą a biedakiem. Po śmierci to wszystko się odwróciło i utrwaliło. Teraz on, ponieważ wcześniej sam tak zdecydował, jest nieosiągalny i niewidzialny dla tych, którzy przebywają w wiecznej radości. I skoro za życia budował przepaść między sobą a innymi, teraz ta przepaść jest jeszcze potężniejsza, nie do pokonania. Wykluczył się ze szczęścia sam, przez swoją zatwardziałą postawę i poprzez swoje decyzje. Jakie wnioski płyną dla nas z tej przypowieści? Żyjmy ze świadomością, że kiedyś na pewno przyjdzie nam stąd odejść. Żyjmy świadomie, podejmując dobre decyzje, dbając o szczegóły i drobiazgi, z których budujemy nasze życie. Żyjmy nie tylko dla siebie, ale z wrażliwością i miłością wobec innych. Żyjmy tak, aby już dziś i tutaj nic nie zamykało mnie i nic nie odłączało mnie od obecności w moim życiu Boga i drugiego człowieka.
To był ksiądz Dawid Wasilewski. A ja jeszcze na koniec chciałbym Państwa zaprosić na film, który od piątku można już oglądać na ekranach polskich kin. To Zamach na papieża w reżyserii Władysława Pasikowskiego z Bogusławem Lindą w roli głównej. Zapowiada się znakomite kino, a obraz oczywiście odwołuje się do wydarzeń z 1981 roku. Zapraszam w imieniu swoim i Pawła Kretkowskiego, który zrealizował dla Państwa dzisiejszy program. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia w przyszłą niedzielę.
Błąd w pacierzu, Bóg umarł. Przyszła pora na jego zastępcę. On jest celem.
Kto on?
Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II. Znasz?
Zabijecie Ojca Świętego?
No, a nie my. Mustafa trafia cel, a ty trafiasz Mustafę.
A jeśli nie?
Co jeśli nie? Pójdziesz do władz na skargę, to my jesteśmy władza. Odmówisz? Masz córkę.